Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem tu. Duchu Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem tu. Ty ocaliłeś od śmierci moje życie. Przygarnąłeś mnie w miłości swoje. Zostałem nabyty drogocenną krwią. Nie chcę już należeć do siebie samego. Duchu Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem tu. Ciało moje świątynią Twoją składam w moim sercu małe ofiary. Chcę czynić tylko to, co jest Tobie miłe. I każdym oddechem wielbić Ciebie. Duchu Święty, świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem tu. Wypełnij mnie Twą potęgą i mocą. Wśród narodów będę chwalił Cię. Poza Tobą nie ma dla mnie dobra. Tobie powierzam moje życie.
Szukając Słowa Bożego, to audycja, którą rozpoczynamy zawsze wezwaniem Ducha Świętego, dlatego że to jest Słowo Boże i to Bóg jest tym, który to Słowo nam wyjaśni, przypomni, wryje w naszych sercach. A w, no, nie w naszym studio, ale jednak wirtualnie w naszym studio także witam serdecznie księdza doktora Aleksandra Dziadowicza, członka dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II, a także proboszcza parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Zgorzewie na Kaszubach, katechetę. Szczęść Boże, księże doktorze.
Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie ojca i słuchaczy.
I poproszę o pomoc w rozumieniu Bożego Słowa.
Będziemy przeżywać w najbliższą niedzielę zakończenie okresu Bożego Narodzenia. Oczywiście śpiewamy kolędy do 2 lutego, a może w naszych parafiach też wizyty duszpasterskie, tam gdzie można, będą odbywały się troszkę dłużej nawet. w tym szczególnym roku, ale okres Bożego Narodzenia kończy się świętem Chrztu Pańskiego i właśnie czytania, które będą nam towarzyszyły dzisiaj w najbliższą niedzielę, to czytania z roku B Chrztu Pańskiego według nowego lekcjonarza. To są czytania ze Starego Testamentu, z Księgi proroka Izajasza, rozdział 55, wiersze od 1 do 11. Drugie czytanie to pierwszy list świętego Jana, rozdział 5, wiersze od 1 do 9 i Ewangelia jest wzięta od świętego Marka, rozdział 1, wiersze od 7 do 11. Dodatkowo w najbliższą niedzielę będziemy przeżywali też wspomnienie świętego Grzegorza z Nysy, jednego z ojców kapadockich, który na temat chrztu świętego też kilka rzeczy zapisał. Także warto może, my nie będziemy się dzisiaj do tego odnosić, ale może też jako poszerzenie naszej lektury warto sięgnąć po takie dwa dzieła: o chrzcie Chrystusa i drugie o tych, którzy odkładają przyjęcie chrztu. Dlaczego te dwie kwestie? Dlatego, że czytania z tej niedzieli otwierają nas właściwie na kilka rzeczywistości. Po pierwsze, oczywiście chrzest Pana Jezusa jest jedną ze stron objawienia się Chrystusa jako Syna Bożego. Po drugie, mamy kwestię właśnie chrztu Pana Jezusa, ale też myślimy bardzo często o naszym chrzcie przy okazji tego święta. A zatem pytanie, które sobie stawiamy, czym się różni chrzest Pana Jezusa od chrztu z naszego i też jak definiujemy nasz chrzest. Czym jest chrzest, który przyjęliśmy pewno w większości z nas jako małe dzieci ze względu na wiarę naszych rodziców i rodziców chrzestnych. A zatem tą tematyką będziemy się zajmować, analizując czytania. Najpierw pierwsze z księgi proroka Izajasza, potem zajmiemy się Ewangelią, aby właśnie po zobaczeniu pewnych cech charakterystycznych Mesjasza, zobaczyć chrzest Mesjasza i na końcu zajmiemy się znaczeniem naszego chrztu dzięki Mesjaszowi. Przypominamy, Mesjasz, Chrystus to to samo, tylko że po hebrajsku i po grecku. Tym będziemy się zajmować. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan. Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody. Przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy. Kupujcie i spożywajcie. Dalejże, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko. Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem? I waszą pracę na to, co nie nasyci? Słuchajcie mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. Nakłońcie uszu i przyjdźcie do mnie, posłuchajcie mnie, a dusza wasza żyć będzie. Zawrę z wami wieczyste przymierze. Niezawodne są łaski dla Dawida. Oto ustanowiłem go świadkiem dla ludów. Dla ludów wodzem i rozkazodawcą. Oto zawezwiesz naród, którego nie znasz, i ci, którzy cię nie znają, przybiegną do ciebie ze względu na Pana, twojego Boga, przez wzgląd na świętego Izraela, bo on ci dodał chwały. Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawe swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a ten się nad nim zmiłuje, do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu. Bo myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami, mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi. Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. Oto Słowo Boże. Przeczytaliśmy tekst kończący tak zwanego Deutero Izajasza, czyli drugą część proroctwa proroka Izajasza, daje nam podstawy do tego, aby określić charakterystykę Mesjasza, Chrystusa, pomazańca Bożego. Są trzy określenia tej samej rzeczywistości, po hebrajsku, po grecku i po polsku. Pomazaniec Boży, namaszczony, który jest oczekiwany jako wyzwoliciel, szczególnie gdy ludzkie siły nie wystarczają. Postać króla Dawida, która pojawia się w tym naszym tekście dzisiejszym, czyli historycznego pomazańca Bożego, prowadzi nas do odkrycia szerokiego spektrum znaczeniowego. Ów Mesjasz, pomazaniec, może być utożsamiany ze sługą Jahwe, o którym w rozdziałach 40-55, czyli właśnie w Deutero Izajaszu, w drugiej części Izajasza, znajdujemy cztery pieśni, a znajdą się również tacy autorzy, którzy dostrzegają właśnie w dzisiejszym naszym tekście piątą pieśń o słudze Jahwe. Jako o świadku dla narodów. Ale ów Mesjasz, to może być także odbudowany naród wybrany, który nie tylko będzie stroną w odnowionym przymierzu wieczystym z Bogiem, ale także będzie posłany do innych. Ów Mesjasz to może być też prototyp wierzących, którzy będą świadczyć wobec narodów o wierności Boga. Ów Mesjasz może też być utożsamiony z postacią historyczną, którą Bóg się posłużył, aby umożliwić narodowi wybranemu powrót do jego ziemi. Chodzi tutaj o Cyrusa z 45 rozdziału z księgi proroka Izajasza. My dzisiaj próbujemy z tekstu, z pierwszego czytania wyłuskać cechy mesjańskie, które poprowadzą nas nie tylko do tych fragmentów Ewangelii, kiedy Jezus z Nazaretu, powołując się na proroctwa właśnie z Izajasza, wskazuje na siebie jako na Mesjasza Bożego. Pamiętamy Pana Jezusa, komentującego proroctwo Izajasza w synagodze w Nazarecie. Tam w 4 rozdziale Ewangelii Łukasza właśnie jest cytowany 61 rozdział z proroka Izajasza i to brzmi następująco. Duch Pana nade mną, bo mnie namaścił, abym ubogim głosił dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił więźniom wyzwolenie, abym zniewolonych uczynił wolnymi, niewidomym, abym dał przejrzenie, abym ogłosił rok łaski od Pana. Ale pamiętamy też odpowiedź Pana Jezusa na pytanie posłanych od Jana Chrzciciela z więzienia. Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść? I tutaj to się znajduje w Ewangelii Mateusza w rozdziale 11. Odpowiedź Pana Jezusa jest skomponowana z kilku fragmentów proroka Izajasza właśnie, który pokazuje, na czym ma polegać, na czym mają polegać te charakterystyczne cechy Mesjasza oczekiwanego. Jezus im odpowiedział, czytamy w 11 rozdziale Mateusza. Idźcie i powiedzcie Janowi o tym, co słyszycie i co widzicie. Niewidomi odzyskują wzrok, kulawi chodzą, trędowaci stają się czyści, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, a ubogim jest głoszona dobra nowina. Cechy mesjańskie tutaj wyliczone były skoncentrowane na działaniu pomazańca Bożego. Nasze dzisiejsze teksty odnoszą nas jednak bardziej do godności Chrystusa, Mesjasza, pomazańca. Czyli nie tylko co miał zrobić, ale kim miał być. Mesjasz miał być w bliskości z Bogiem. Miał odznaczać się godnością królewską i świadectwem jako formą wypełnienia posłannictwa. I to właśnie przeziera z tego tekstu dzisiejszego, naszego pierwszego czytania. Miał być w bliskości z Bogiem, miał cieszyć się godnością królewską i świadectwem jako formą wypełnienia posłannictwa. Owe trzy określenia, desygnaty Chrystusa, mają zaowocować przyjściem narodu wybranego do wody, o której słyszymy w pierwszym wierszu naszego dzisiejszego fragmentu, do Jahwe, do Pana, o czym słyszymy w trzecim wierszu. Drogą do tego powrotu, bardziej duchowego niż materialnego, fizycznego, jest danie posłuchu słowu Jahwe. Ten fragment Księgi Izajasza został zredagowany, gdy Żydzi byli już w Jerozolimie. Chodzi więc bardziej o powrót duchowy, o nawrócenie do Boga, a nie tylko o fizyczne przejście z jednego miejsca geograficznego do innego miejsca geograficznego. Mesjasz jako świadek, wódz, rozkazodawca. Mesjasz jako pośrednik. A zatem zanim naród będzie to zadanie spełniał wobec innych narodów, naród, to myślimy właśnie w tych kategoriach naród wybrany, zjednoczony, ściągnięty z diaspory, ale też nowy naród utworzony przez z ludzi wierzących, którzy są zakorzeni w Chrystusie, czyli myślimy tutaj o ludziach ochrzczonych. Zanim koncentrujemy się na tym narodzie starym czy nowym, to te desygnaty Mesjasza zapowiadanego odróżniają go bardzo wyraźnie od tego, czego spodziewali się Żydzi. Bo przecież pamiętamy triumfalne wejście wjazd Chrystusa do Jerozolimy w Niedzielę Palmową. Cłano przed nim płaszcze, rzucano palmy. Wjechał na osiołku jako właśnie pomazaniec Boży, jako król. Jako ten, który miał, uwaga, wyzwolić Izraela. Ale myślano o tym w kategoriach nawet militarnych. Wyzwolić, czyli zniszczyć okupanta. Tymczasem tutaj przede wszystkim chodzi o to wszystko, co jest owocem nawrócenia ludzi, czyli o owoc działania duchowego, wewnętrznego. Warto odnieść się do jednego z polskich biblistów, który w tym kontekście pisze. Izajasz 55:7, czyli ciągle nasz fragment, jednoznacznie stwierdza, że bliskość Boga, która uprzedza szukanie i znalezienie ze strony człowieka, jest możliwa dzięki temu, że Bóg jest litościwy i przebaczający. Najpierw jest dar przebaczenia, a dopiero potem następuje wezwanie do nawrócenia. Jeżeli w tym kontekście, jeżeli w taki sposób będziemy widzieć to i pozostałe czytania, może uda nam się wyłuskać właściwy sens chrztu, którym zostaliśmy obdarzeni. Czyli najpierw jest przebaczenie Boże, najpierw jest Boża inicjatywa, a dopiero potem następuje wezwanie do nawrócenia człowieka. Ewangelii według świętego Marka. Jan Chrzciciel tak głosił: idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się rozwiązać rzemek u jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i ducha jak gołębice wstępującego na niego. A z nieba odezwał się głos: ty jesteś moim synem umiłowanym, w tobie mam upodobanie. Oto słowo Pańskie. Marek, autor Ewangelii, którą analizujemy, przekazuje nam, podobnie jak pozostali synoptycy, czyli Łukasz i Mateusz, że Jezus jest Mesjaszem. I to jest zapisane w 8 rozdziale Ewangelii Marka. Przypominam, teraz analizujemy 1 rozdział. Czyli tam chodzi o wyznanie Piotra: ty jesteś Mesjasz. Z kolei Mateusz dodaje: syn Boga żywego. Ale dla Marka, dla całej Ewangelii Marka, bardzo ważne jest zauważenie i potwierdzenie bóstwa Jezusowego. Czyli Jezus jest zarówno Mesjaszem, jak i Bogiem. W Nowym Testamencie tylko dwa razy, i to u świętego Jana, termin Mesjasz nie oznacza Jezusa. A tak to zawsze oznacza tego samego Jezusa, o którym dzisiaj mówimy, naszego Pana i Zbawiciela. Marek, jak już powiedziałem, jest skoncentrowany na podkreśleniu bóstwa Jezusa i podaje to od samego początku swojej Ewangelii. W pierwszym wersie czytamy: początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. W naszym tekście mamy do czynienia z teofanią, czyli właśnie z objawieniem się Boga, czy z objawieniem się, z objawieniem bóstwa Jezusa, ale trochę inna jest ta teofania, jak na przykład w scenie przemienienia na górze Tabor. Tam czytamy w 9 rozdziale Ewangelii Marka, że Bóg mówi: on jest moim synem umiłowanym, jego słuchajcie. Tutaj nie ma tego wezwania do uczniów. Zaraz zrozumiemy dlaczego. Podczas gdy w Galilei wybrani uczniowie byli w rzeczywistości w obłoku, z którego odezwał się głos, to w Jordanie, gdy Jezus otrzymał chrzest, tylko on miał doświadczenie Boga, widząc Ducha Świętego pod postacią gołębicy oraz słysząc Ojca mówiącego: ty jesteś Syn mój umiłowany, w Tobie sobie upodobałem, w Tobie mam upodobanie. Wraz z opisem Ewangelisty wkraczamy w przestrzeń bliskości Boga wobec Mesjasza Chrystusa. Ale zauważamy we wszystkich opisach tego zdarzenia, że tylko Jan Chrzciciel, tylko w Ewangelii Jana mówi o tym, że może o tym zaświadczyć. Czyli ta rzeczywistość dokonuje się nie przed oczami ludzi tamtejszego czasu, ale właściwie przed nami dzięki temu świadectwu zapisanemu. Czyli właściwie wchodzimy w przestrzeń, która dla ludzi była niedostrzegalna. Właśnie przestrzeń otwartego nieba, zstąpienia Ducha Świętego na Jezusa i słów, które wypowiedział Bóg Ojciec do Jezusa. Jaki jest w Ewangelii ten zapowiadany Mesjasz, którego głosi Jan Chrzciciel? A jaki jawi się on w Jordanie? Ewangelia według świętego Mateusza w rozdziale 3 przedstawia Mesjasza Janowego, tego mocniejszego od niego. I to słyszymy też w dzisiejszym fragmencie. Ale jako tego, który ma dopełnić sądu Bożego. Czyli Mateusz mówi o tym, że Jezus przychodzący za Janem ma dopełnić sądu Bożego. Ta informacja nie wynika z dzisiejszego naszego tekstu, z tego tekstu, który przed chwilą przeczytaliśmy z Ewangelii Markowej. Niewątpliwie świadczy to o czasach ostatecznych, że u Mateusza jest właśnie ta wzmianka, czy ten sygnał taki właśnie, że to jest dopełnienie sądu Bożego. Jest to wskazówka kierująca nas w stronę czasów ostatecznych. A w takich właśnie czasach spodziewano się Mesjasza. Tradycja, na której opiera się nasz autor, czyli święty Marek, widzi w eschatologicznej postaci tego mocniejszego, przychodzącego za Janem, Zbawcę, który dopełni to, co Jan był w stanie tylko przygotować. Czyli już tutaj widzimy, że działalność Jana jest formą przygotowania tego, co Jezus będzie robił. Dlatego ów Mesjasz, będący w centrum kerygmatu Jana, czyli głoszenia, przepowiadania Jana, będzie chrzcił już nie wodą, ale Duchem Świętym. Ten ostatni jest darem czasów ostatecznych, czyli wraz z Mesjaszem ewangelicznym wchodzimy w czasy ostateczne. Obraz wody chrztu w Ewangelii Marka oznacza obmycie symboliczne, wzywające do nawrócenia. Więc znaczenie wody inne niż we fragmencie księgi proroka Izajasza, którą przed chwilą odczytaliśmy. Mimo tego, że sens prowadzi nas do tej samej rzeczywistości działającego Boga, który zaprasza, który troszczy się o człowieka. Z kolei chrzest Duchem Świętym może odnosić słuchaczy do proroka Ezechiela. I tam czytamy w 35 rozdziale: Ducha mojego włożę w was i sprawię, byście żyli według mych nakazów i będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem. To wprowadza nas w postrzeganie Jezusa jako Mesjasza, który jest pomazańcem Bożym, namaszczonym już nie oliwą, ale Duchem Świętym. Oliwa, która służyła do namaszczeń w czasach królewskich, kapłańskich, ona jest symbolem czy zapowiedzią tego namaszczenia, z którym mamy do czynienia w przypadku Jezusa. Sam chrzest na odpuszczenie grzechów jest przyjęty przez Jezusa, który nie ma grzechów. Jest wyrazem Jego upokorzenia się, zrównania się z rodzajem ludzkim. On nie potrzebował chrztu nawrócenia, a jednak go przyjął. Jest to również rozpoczęcie, a może bardziej przygotowanie publicznej działalności Jezusa. Scena ta dopełniona zostanie przez kuszenie na pustyni, które ewangeliści zapisują bezpośrednio po teofanii, czyli objawieniu się Boga w chrzcie Jezusa. A na pustynię wyprowadził Jezusa właśnie ten sam Duch, który na Niego zstąpił. Jezus sam będzie chrzcił Duchem, bo Ducha Bożego posiada w sobie. Ów Duch zaświadcza o charakterze mesjańskim Jezusa. I tutaj możemy odnieść się chociażby znowu do proroka Izajasza, ale do 11 rozdziału, w którym słyszymy o pewnych cechach charakterystycznych, które my nazywamy darami Ducha Świętego, w trochę innej kolejności jak w przypadku Mesjasza. Także w pierwszej pieśni o słudze Jahwe, w 42 rozdziale proroka Izajasza, jest mowa o tym, że Mesjasz miał posiadać Ducha. Gdybyśmy mieli skoncentrować się jeszcze na pewnych szczegółach, to rozdarte niebiosa, które pojawiają się jako pewien symbol, również odnoszą nas do rzeczywistości zapowiadanej u proroka Izajasza w 63 rozdziale, ale także w powołaniu z proroka w księdze proroka Ezechiela w 1 rozdziale. Z kolei gołębica może nas odnosić właśnie poprzez to, że unosiła się, może odnosić nas do ducha, który unosił się nad wodami w czasie stworzenia świata. Może nas otwierać na szekinę, czyli na obecność Bożą. Dalej może nas odnosić także do pierwszego listu świętego Piotra, rozdział 3, gdzie mamy aluzję, odniesienie do sądu Bożego jako do tego potopu, mitycznego potopu z początku dziejów ludzkości, z początku dziejów zbawienia. I pamiętamy gołębicę, która była znakiem tego, że sąd się zakończył, że życie wraca. I tak samo tutaj gołębica jest też pewnym zwiastunem, czy ten symbol gołębicy jest też zwiastunem tego, że następuje odrodzenie, następuje odnowienie. Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Najmilsi, każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził. I każdy miłujący tego, który dał życie, miłuje również tego, kto życie od Niego otrzymał. Potem poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przekazania, albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat. Tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A któż zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł przez wodę i krew i ducha. Nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo, bo Duch jest prawdą. Trzej bowiem dają świadectwo. Duch, woda i krew. A ci trzej w jedno się łączą. Jeśli przyjmujemy świadectwo ludzi, to świadectwo Boże więcej znaczy, ponieważ jest to świadectwo Boga, które dał o swoim Synu. Oto Słowo Boże. Ten tekst, który przed chwilą odczytaliśmy, tekst z pierwszego listu świętego Jana, wprowadza nas jednocześnie w różnicę między chrztem Jana, chrztem Jezusa, chrztem naszym, wyznawców Chrystusa. Wskazuje też na zależność naszą od Chrystusa. Tekst podkreśla rolę wiary, która odkrywa przed nami tożsamość Jezusa, Mesjasza, Syna Bożego. Nasz fragment z pierwszego listu świętego Jana, z piątego rozdziału, stanowiący część trochę szerszej perykopy idącej aż do 12 wiersza, wzywa do posłuszeństwa przykazaniu miłości i do wiary w Jezusa jako Syna Bożego i do przekonania, że śmierć Jezusa za grzechy daje życie wieczne. Ten fragment podkreśla też relację, związek między naszą wiarą i miłością, a udziałem w zwycięstwie Jezusa nad śmiercią. Określenia woda i duch odnoszą nas do chrztu nad Jordanem. Określenie krew odnosi nas do śmierci Jezusa, do zbawczej śmierci Jezusa. My mamy udział jako ochrzczeni we wszystkich trzech. Tekst pierwszego listu świętego Jana jest wskazaniami danymi chrześcijanom wobec wystąpienia tych, którzy zaprzeczają bóstwu i posłannictwu Jezusa Chrystusa, a których autor nazywa antychrystami. Tekst wzywa tych, którzy już przyjęli chrzest, do wiary w świadectwo Boga o Chrystusie. i do przekładania tej wiary na czynną wiarę, moglibyśmy powiedzieć, albo na miłość, czyli nie tylko miłość w relacji ja, Bóg, Bóg, ja, ale miłość, którą przekładam na relację ja, drugi człowiek. Chciałbym zaproponować, abyśmy zakończyli rozważanie tego właśnie listu, czyli tego drugiego czytania, i też, żebyśmy spróbowali skonkludować nasze rozważania, zanim zaczniemy rozmawiać ze słuchaczami, fragmentem jednej z kateches mistagogicznych z pierwszych wieków chrześcijaństwa, akurat to jest katecheza Cyryla Jerozolimskiego, świętego Cyryla Jerozolimskiego, czyli katechezy mistagogiczne to katechezy, które były głoszone już po przyjęciu sakramentu. I posłuchajmy proszę, jak święty Cyryl zwraca się do ludzi wierzących ochrzczonych, jak tłumaczy im, czym jest chrzest, który przyjęli. Spróbujmy skonfrontować to z tym, co przed chwilą usłyszeliśmy o Mesjaszu, o Synu Bożym, o chrzcie Jezusa i też o naszym chrzcie. Święty Cyryl pisze: niech nikt więc nie sądzi, iż chrzest odpuszcza tylko grzechy i daje łaskę przebrania, jak to było z chrztem Janowym, który jedynie odpuszczał grzechy. Przeciwnie, wiemy dobrze, że chrzest nie tylko oczyszcza z grzechów i daje dar Ducha Świętego, lecz jest równocześnie obrazem cierpień Chrystusa. Bardzo serdecznie zwracam uwagę na to ostatnie określenie, że chrzest jest równocześnie obrazem cierpień Chrystusa, czyli że my jesteśmy wszczepieni nie tylko w skutki zbawcze Jezusa, ale także w cierpienie, które chociażby w dzisiejszym drugim czytaniu odzwierciedlone jest poprzez te krew, czyli mamy te trzy elementy: woda, duch i krew. Święty Cyryl pisze dalej. Dlatego woła Paweł: czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni na Chrystusa Jezusa, na śmierć Jego ochrzczeni jesteśmy. Jesteśmy więc współ z Nim pogrzebani przez chrzest. A mówił to do tych, którzy mniemali, że chrzest daje tylko odpuszczenie grzechów i dziecięctwo. Nie jest również przez obraz uczestnictwem w prawdziwych cierpieniach Chrystusa. Abyśmy wiedzieli, że wszystko, co wycierpiał Chrystus prawdziwie, a nie pozornie, wycierpiał dla nas i dla naszego zbawienia i uczynił nas uczestnikami swych cierpień. Mówi Paweł dalej. Jeśli zostaliście z Nim zrośnięci w jedno przez podobieństwo ze śmiercią Jego, będziemy też zrośnięci z Nim w jedno przez podobieństwo w zmartwychwstaniu. Słusznie mówi, zrośnięci w jedno, bo zasadzona tu została prawdziwa latorośl, a my przez wynikający z chrztu udział w Jego śmierci zostaliśmy z Nim zrośnięci w jedno. Zwróć dobrze uwagę na słowa apostoła. Nie mówi, jeśli zostaliście z Nim zrośnięci w jedno przez śmierć, lecz przez podobieństwo śmierci. Bo u Chrystusa rzeczywiście nastąpiła śmierć. To jest dusza oddzieliła się od ciała oraz pogrzeb. Czyste prześcieradło owinięto Jego święte ciało i wszystko to stało się prawdziwie. U nas zaś było podobieństwo śmierci i cierpień, choć jeśli chodzi o zbawienie, nie jest podobieństwo, lecz rzeczywistość. Drodzy słuchacze, drodzy bracia i siostry, bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby właśnie zwrócić uwagę na to zanurzenie w cierpieniach Chrystusa. Często w naszym myśleniu o naszym chrzcie pomijamy ten aspekt. Myślimy właśnie o odpuszczeniu grzechów, myślimy o tym, że jest to ryt wprowadzenia do pewnej wspólnoty, do instytucji, do kościoła, że człowiek staje się wierzącym, a przynajmniej to jest początek jego wiary. Ale tutaj ojcowie Kościoła, teologowie uczeni pierwszych wieków chrześcijaństwa pomagają nam zrozumieć, że my uczestniczymy w pełni w całej misji Chrystusa. Nie tylko w tym początku Jego zanurzeniu w chrzcie. Jego chrzest w Jordanie miał inne znaczenie niż nasz chrzest, który nas całkowicie jednoczy z całym Jego dziełem. Na tym chciałbym zakończyć na teraz i oddaję głos Ojcu.
Dziękuję. Ksiądz dr Aleksander Dziadowicz, członek dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II, a także proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Zgorzewie na Kaszubach, katecheta, dzisiaj pomaga nam w rozumieniu Bożego Słowa, które będziemy słyszeć w najbliższą niedzielę w naszych kościołach podczas świętej liturgii. Zapraszam Państwa do rozmowy. Numery telefonów 56 655 2355. Dla słuchaczy z północy Polski 655 23 56 południa. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100, 536 600 200, zagranica 0048 56 655 23 33, a także 655 23 66. Radio Maria, proszę.
Halo, halo.
Proszę bardzo.
Czy już można mówić, Ojcze?
Tak, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Teraz i zawsze.
Chciałem zwrócić uwagę Ojcom kochanym, czcigodnym, Krzysztof mówi. W Galerii National w Londynie jest taki obraz, gdzie jest kolejka tych ludzi, którzy się ustawili do chrztu świętego. I w tej kolejce również stanął Pan Jezus. Mówię, i On też tam stoi tak pokornie między tymi właśnie grzesznikami, żeby otrzymać chrzest święty. Mówię to do tego, ponieważ może bardzo łatwo się wkraść pewne takie nieporozumienie. To nie jest niedziela chrztu świętego w tym sensie, że Pan Jezus został ochrzczony, bo Pan Jezus nie został ochrzczony. Pan Jezus został wyłącznie zanurzony i to tak, że do końca zanurzony, żeby właśnie, żeby była ta sprawa bardzo jasna, że wielcy święci czuli się takimi właśnie, że wielcy święci mówili, że są bardzo wielkimi grzesznikami. I na tym polega cała ta tajemnicza właśnie sprawa. A ja pamiętam, że jak ojciec święty Jan Paweł II przyjechał do Bania Luka, to wypowiedział tam, to było 22 czerwiec, już nie pamiętam, który rok, tam zajechałem jako akredytowany dziennikarz i ojciec święty powiedział najkrótsze chyba kazanie, jakie słyszałem w czasie podróży papieża, znaczy tych apostolskich po świecie. Powiedział za świętym Augustynem, że bracia, ja wam mówię, że w mocy chrztu świętego Chrystusem jesteśmy. Powtarzam wam to jeszcze raz. Jesteśmy Chrystusem. I to właściwie była cała treść kazania tam właśnie w Bania Luka. Trochę tam się ze mną przekomarzali na włoskiej antenie Dominikanie z Bolonii. Mówili, że to Chrystusem, może chrystianizaty i tak dalej. A święty Augustyn powiedział expressis verbis, że tak wielka jest właśnie potęga i moc chrztu świętego, gdzie jesteśmy zanurzeni w śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa, że właściwie jesteśmy tak bardzo i tak daleko jedno, że może, nie możemy sobie nawet tego wyobrazić. Dlatego Bóg zapłać serdecznie za tą właśnie poprowadzenie mnie do tej, na czym nas w tej katechezie. No i chcę powiedzieć, że mój ojciec był ochrzczony w prawosławiu i dlatego i ciekawe, że właśnie umarł w dniu właśnie w tym dniu właśnie, kiedy się wspomina, jak to się mówi tak powszechnie, chrzest Pana Jezusa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Dziękuję, księże Aleksandrze.
Tak, no tutaj pan Krzysztof potwierdził właściwie to, co mówiliśmy przy okazji Ewangelii, że faktycznie chrzest Pana Jezusa jest zupełnie czymś innym niż chrzest nasz. Nawet chrzest Pana Jezusa był czymś innym niż Janowy chrzest innych ludzi. Tutaj pan Krzysztof zwrócił uwagę na greckie pochodzenie słowa chrzest. Mianowicie faktycznie ono pochodzi od terminu baptizein, czyli zanurzać. Czyli no, faktycznie zresztą liturgia pierwotna właśnie przewidywała zanurzenie z bieżących w wodach chrzcielnych. Czyli no, sama nazwa zanurzenie nie odróżnia nas od chrztu chrystusowego, ale czy od chrztu nawet tego janowego w przypadku innych ludzi. Ale potem faktycznie to głębokie znaczenie teologiczne już robi bardzo duże rozróżnienia i mówiliśmy faktycznie o tym, że Chrystus nie mając grzechu przyjął ten chrzest na początku swojej publicznej działalności.
Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Amen.
Dariusz Zamosia, pozdrawiam ojca prowadzącego i księdza profesora wykładowcę. Ja chciałem do księdza profesora i też do ojca prowadzącego, prawda, takie parę myśli tutaj, bo jak ksiądz czytał, prawda, parę myśli mi się tutaj nawinęło, bo tutaj o to chodzi, że Jezus Chrystus jest Chrystusem i Jaszem, prawda? I tutaj mi chodzi właśnie o chrzest Janowy, że Jan Chrzciciel prostował drogi pańskie, a gdy przyszedł do niego Jezus i Jan Chrzciciel mówił, że nie godzi mi się mścił, to na Jezusa wstąpił Duch Święty w postaci gołębicy, a Bóg mówi, ten jest Syn mój umiłowany, w którym mam upodobanie. I tutaj mi się bardzo ładnie nawinęło, tutaj ta właśnie myśl, jak Jezus rozmawiał z Nikodemem, trzeba wam się narodzić z wody i z ducha. Nie tylko z wody, ale również i z ducha. I to się odnosi do wszystkiego, co jest nie tylko stworzone, ale zrodzone, bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, jest naszą wiarą albo wiara nasza. Więc Jezus Chrystus faktycznie jest ochrzczony przez Jana Chrzciciela, ale my jesteśmy ochrzczeni w jego śmierci, jeżeli uznajemy, że słowo, żywe, odwieczne słowo, jest wiarą naszą, więc my zanurzamy się w śmierć Jezusa, jeżeli uznajemy go za słowo żywe. Czyli narodzimy się nie tylko z wody, ale z wody i ducha. Uznajemy go jako słowo żywe, czyli jako Chrystusa, ale możemy go uznać też jako Mesjasza, bo dlatego nie, że tylko w wodzie i w duchu, ale i w krwi jego, a uznajemy go za Mesjasza w drugim objawieniu, które było na górze przemienienia, prawda, gdy Jezus mówi, oto jest Syn mój umiłowany, w którym mam upodobanie Jego, słuchajcie. I tutaj chyba gdzieś w Starym Testamencie były słowa właśnie chyba w rozdziale 55. Nakłońcie swojego ucha i pójdźcie do mnie. Słuchajcie, ożyje wasza dusza, bo ja chcę z wami zawrzeć wiersze przymierze z niezłomnymi dowodami łaski okazanej niegdzie Dawidowi. I tu jest właśnie o to chodzi, że nie tylko my jesteśmy ochrzczeni w jego śmierć, ale jesteśmy ochrzczeni w jego życie, czyli w jego zmartwychwstanie przez krew. I to jest właśnie nakłońcie swojego ucha i pójdźcie do mnie. Więc jeżeli uznajemy Jezusa Chrystusa i dzisiaj go możemy uznać za jako Syna Człowieczego, Syna Bożego, który jest z nami przez wodę i ducha, to też uznajemy w nim, że on jest jedynym i odwiecznym Bogiem współistotnym Ojcu przez krew. Więc poznajemy go, nakłaniamy ucha i poznajemy go jako odwiecznego Boga. I w nim mamy właśnie upodobanie. To ten, który przyjdzie sądzić i ten, który przyjdzie łaskę dawać. W krwi sądzi i w krwi daje łaskę. I to jest jedyny Bóg odwieczny. Więc w Jezusie Chrystusie uznajemy Syna Człowieczego, Syna Bożego, ale jednocześnie odwiecznego Boga. I jest tam to objawione ze względu na Piotra, Jakuba, tak, i Jana, którzy byli na górze przemienienia. On jest jedynym Bogiem, czyli Jezus Chrystus jest jako Syn Boży, jest jako nasz Zbawca i my Go przyjmujemy, bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a zwycięzcą, które zwyciężyło świat, jest wiara nasza, więc jest wiarą naszą przez wodę i ducha, a we krwi i w naszej, w Jego śmierci jesteśmy zanurzeni, czyli w Jezusie Chrystusie, a w Jego krwi mamy dostęp do Ojca. I wiemy, skąd jesteśmy, wiemy, po co jesteśmy, wiemy kiedy, nie wiemy, kiedy przyjdzie, ale wiemy, w jaki sposób przyjdzie i wiemy, w jaki sposób będzie sądził. I proszę księdza profesora o dopowiedzenie. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję, szczęść Boże. Poproszę.
No, faktycznie, bardzo dziękuję. Nie wyłuskałem pytania jako takiego w tej wypowiedzi. Zgadzam się z nią. Faktycznie warto tutaj podkreślić to, że to, co Pan też powiedział w odniesieniu do drugiego czytania, stąd też taki układ, który zaproponowałem, że pierwsze czytanie Ewangelii, a drugie czytanie, żeby zobaczyć tę ścieżkę dostępu, ścieżkę, która prowadzi nas do zrozumienia naszego chrztu, że my uczestniczymy w zwycięstwie. To faktycznie pojawia się kilkukrotnie w tym tekście. Uczestniczymy w zwycięstwie Jezusa Chrystusa, że to śmierć Chrystusa ma sens właśnie ze względu na zmartwychwstanie, na zwycięstwo nad śmiercią. I faktycznie człowiek bieżący, tutaj moglibyśmy się ewentualnie zastanawiać nad kwestią tego, czy my dbamy o tę wiarę potem w naszym życiu już jako ochrzczeni, ale człowiek bieżący ma udział w tym zwycięstwie Jezusa Chrystusa. Możemy tak to też rozumieć, że wiara prowadzi nas do konkretnego oddziaływania na drugiego człowieka, czyli do miłowania już nie tylko właśnie w tej relacji Bóg ja Bóg, ale też w tej relacji ja drugi człowiek.
Radio Maryja, proszę. Halo. Prosimy. Niestety nikt się nie odzywa. Może tutaj? Prosimy.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej z okolic Sierpca. Szczęść Boże księdzu katechecie, szczęść Boże ojcu. Więc tyle, co można w krótkiej wypowiedzi. Więc jeśli słyszę u Izajasza, wszyscy spragnieni przyjdźcie do wody, są to zachęty Izajasza do kontaktu z Bogiem. I jeśli ja je zastosuję w życiu, to otrzymuję potwierdzenie tego, co on mówi. Życie zaczyna nabierać innego kształtu, mimo że pojawiają się w nim momenty trudne, ale oparcie w Bogu pozwala mi zrozumieć głębszy, często ukryty sens dziejących się wydarzeń. I jednocześnie potwierdzenie otrzymują inne słowa Pana Jezusa, że mój ciężar jest lekki, a moje brzemię słodkie. I dobroć i hojność Boga, pojmowana mimo powiedzmy uciążliwości, jest niepojęta, a jej rozmiar, nie można jej rozmiaru oceniać kategoriami pojęć ziemskich, o czym uprzedza Izajasz, mówiąc, że myśli nasze nie są myślami Boga. Natomiast sprawą, która nie podlega wątpliwości, jest fakt, że Bóg, aby człowieka do siebie ośmielić, najpierw okazuje mu swoją dobroć, swoją miłość. Jeśli człowiek zasmakuje tej dobroci, tej miłości, to z czasem, trwając przy niej, przekonuje się, że wielkość tej miłości nigdy nie ustaje. I ta świadomość jest najbardziej krzepiąca w ludzkiej codzienności. Natomiast ona rodzi określoną sytuację. Ona oznacza, że może trwać, jeśli jestem zjednoczony z Jezusem, ale fakt zjednoczenia z Jezusem rodzi taką konsekwencję, że razem z Nim zmartwychwstaniemy, jeśli razem z Nim współcierpieć będziemy. I ostatnie zdanie moje jest takie. Ponieważ obecnie żyjemy w czasach smutnych wiadomości, to świadomość bliskości Boga nabiera szczególnej wartości. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękuję. Szczęść Boże.
Zgadzam się jak najbardziej, szczególnie z tym ostatnim zdaniem Pana Pawła, za które bardzo dziękuję. Faktycznie uroczystość Święto Chrztu Pańskiego stawia nas przed rzeczywistością w okresie Bożego Narodzenia, przed rzeczywistością Krzyża, czyli widzimy po co Chrystus przyszedł. Czyli Chrystus przyszedł nie tylko po to, żeby uzdrawiać, rozmnażać chleby, żeby wskrzeszać, żeby pięknie mówić, ale właśnie przyszedł po to, żeby umrzeć na krzyżu dla naszego zbawienia. Przyszedł po to, żeby nas uwolnić od grzechów. Przyszedł po to, aby zwyciężyć, aby dać nam udział w tym zwycięstwie. I faktycznie w tym kontekście możemy tutaj potwierdzić te słowa, które padły też w komentarzu do pierwszego dzisiejszego czytania, że Bóg wszystko przygotował, że Bóg wszystko zrobił i nas zaprasza do uczestnictwa w tym, co przygotował. I to zaproszenie, ono faktycznie idzie poprzez nawrócenie, poprzez wezwanie do nawrócenia, ale ono jest łaską i to pewno musimy z jeszcze większą mocą podkreślić, że ono jest łaską, czyli za darmo. I to też wypływa z dzisiejszego pierwszego czytania na wskrośni mesjańskiego, że wszystko, co Bóg dał, to dał dawno.
Halo? Straciliśmy łączność z księdzem Aleksandrem Dziadowiczem?
Nie, jesteśmy.
No to dobrze, bo sygnał zaniknął na chwilkę.
A, proszę bardzo.
Cieszę się, że powrócił. Bardzo proszę, halo? Słuchamy? Halo, halo?
Ja jestem, także jeżeli... Halo? Nie, ojciec mówi do mnie.
Nie. Teraz do słuchaczki, jak rozumiem, halo? Tak? Prosimy. Jesteśmy na antenie, szczęść Boże. Ma pani niewyłączone radio, ono w tej chwili jakby powiela to, co my mówimy przez słuchawkę telefonu i stąd to nieporozumienie. Poprosiłbym o wyłączenie radia.
Halo, czy jestem na antenie?
Tak, od pierwszej chwili.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałam powiedzieć właśnie... Jestem malarką i trochę piszę właśnie. I ostatnio zajmowałam się właśnie ołtarzem Van Eycka. To jest ołtarz baranka mistycznego. I chciałam powiedzieć, że właśnie ten ołtarz wspaniały, wykonany w 1432 roku przez Jana Van Eycka, jest w Gandawie, a Gandawa była poświęcona właśnie Janowi Chrzcicielowi. I ołtarz zamknięty posiada bardzo dużo figur, a w ołtarzu otwartym jest Jezus Chrystus, który ma trzy korony i namalowanie jednej korony zajmowało Van Eyckowi jeden miesiąc, więc nie wiadomo właśnie w jakim czasie był ten właśnie cały ołtarz zbudowany, bo tego historycy sztuki nie opisali. Ale bardzo właśnie interesuje mnie i zadziwia właśnie koncepcja tego ołtarza, bo w głównym ołtarzu po otwarciu jest Jezus Chrystus, który ma trzy korony. Po jego prawej stronie jest Matka Boża zanurzona w czytaniu Pisma Świętego, a po stronie lewej jest Jan Chrzciciel. Oczywiście ten ołtarz i był fundowany przez burmistrza, nie tylko ołtarz, ale i kaplica. A w dole tego ołtarza jest ołtarz baranka mistycznego, gdzie Pan Jezus jako baranek jest na ołtarzu. Ołtarz ustawia taką skrzynię. Wokół są aniołowie. Na górze jest Duch Święty, który wysyła promienie na całą łąkę, bo msza święta odbywa się właśnie na łące. I wokół są właśnie studnia, która przedstawia dary Ducha Świętego i prorocy klęczą i idą orszak świętych kobiet i świętych mężczyzn. Wspaniały obraz i nawet pracowałam z dziećmi na tych trudnych dziełach sztuki i dzieci wspaniale potrafiły to namalować. A drugie takie właśnie taka refleksja, że byłam w Jordanii i tam właśnie z daleka widziałam właśnie więzienie, gdzie był więziony i ścięty właśnie, głowa ścięta Jana Chrzciciela, a potem w Damaszku właśnie widziałam w świątyni Omajadów, to okres renesansu, wewnątrz świątyni jest głowa Jana Chrzciciela, bardzo czczona przez właśnie muzułmanów i przez chrześcijan. I właśnie coś niesamowicie wspaniałego, że właśnie mogłam to wszystko zobaczyć. A poza tym jeszcze chciałam powiedzieć, że w dzień właśnie świętego Wojciecha przyszedł do mnie gołąbek, bo ksiądz doktor mówił o gołąbku i odwiedził mnie, kiedy właśnie nie mogą chodzić do kościoła. I ja się tak przestraszyłam, bo przeszedł przez balkon, wszedł do mojej pracowni i potem po prostu tam, gdzie leżałam, odpoczywałam, po prostu stanął sobie na dywaniku i jak gdyby mnie pozdrowił. Ja się tak wystraszyłam, wyszłam do pracowni, a tam okazało się, że były dwa te gołąbki i zaczęły fruwać, więc mówię, no teraz mi wszystkie obrazy spadną. No i jeszcze jedno takie doświadczenie właśnie, że po wakacjach właśnie w Bielsku Białej odwiedzałam kościół Chrystusa Króla Wszechświata. I tam jest taka wspaniała figura Pana Jezusa, piękna. Ja się tak zachwyciłam tą figurą z brązu, że Pan Jezus mi się przyśnił. Przyśnił mi się taki piękny i taki młody i przytulił na siebie mnie i powiedział, że jest moim bratem. No i tak chciałam się podzielić takimi refleksjami.
Dziękuję. Szczęść Boże. Poproszę księdza Aleksandra.
Bardzo dziękuję za ten przegląd i geograficzny, i sztuki. I faktycznie, no, jejku, artystyczna dusza oddaje głębię treści i faktycznie, no, tego nie da się tylko i wyłącznie zobaczyć czy sfotografować, to trzeba kontemplować. Ale te wszystkie rzeczywistości, które podziwiamy, one zawsze nas odnoszą do konkretnego, żywego Boga. I o tym musimy zawsze pamiętać. Żywego Boga, który daje nam darmowo swoją miłość, ale dając darmowo, jednocześnie oczekuje współpracy. A ta współpraca zaczyna się od nawrócenia. Od faktycznie uznania, może to jest ważne, żeby też wybrzmiało w dzisiejszym naszym spotkaniu, od uznania tego, że Chrystus miał po co przyjść, bo grzech był na świecie, grzech jest na świecie, że w moim życiu, twoim jest grzech i Chrystus przyszedł na świat nie tylko po to, żeby doprowadzić nas do wzruszeń, które są ważne, ale po to, żeby poprzez wzruszenia, czy poprzez uniesienia, czy może nawet poprzez zatrwożenie się czasami, poprzez to, co przychodzi do nas, ufam, z natchnienia Bożego, żeby dojść do Niego, do Boga, żeby uświadomić sobie, że Bóg kochający, od samego początku kochający, nie spotkał się w moim życiu z dobrą odpowiedzią. I moje życie ma polegać właśnie na nawracaniu się do Niego. Czyli nie tylko w przestrzeni myśli, w przestrzeni wspomnień, ale przede wszystkim w przestrzeni mojego wnętrza ma zacząć się zmiana. Zmiana, która wynika właśnie nie tylko z historycznego działania Pana Jezusa 2000 lat temu, czy jeszcze wcześniej proroków, ale z realnego działania Pana Jezusa w sakramentach tu i teraz. Stąd pewno ta niedziela będzie też taką zachętą dla nas do tego, żebyśmy zweryfikowali, czy dyspensy, które są, czy one nas ciągle obowiązują, czy faktycznie moglibyśmy chociażby w ciągu tygodnia udać się na mszę świętą, po to, żeby zaczerpnąć ze źródła, po to, żeby zjednoczyć się z Chrystusem nie tylko w przestrzeni wirtualnej, a chciałbym może trochę prowokacyjnie powiedzieć, że nawet sztuka może być formą spotkania wirtualnego z Panem Jezusem, ale realnie z Nim spotkać właśnie w sakramentach i w Słowie Bożym. Do tego serdecznie zachęcam.
Bardzo dziękuję za to spotkanie. Ksiądz Aleksander Dziadowicz, członek dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II i proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Zgorzewie na Kaszubach, katecheta. Dzisiaj przeprowadzał nas przez Boże Słowo. Czy jeszcze jakieś słowo pozdrowień?
O tak, bardzo chętnie. Pozdrawiam wszystkich moich parafian w Skorzewie. Tutaj jest takie małe sprostowanie.
Tam się Skorzewie, zaczyna, na S. Tak,
Skorzewo. Tak jak Skórzewo koło Poznania, to Skorzewo koło Kościerzyny na Kaszubach. Bardzo serdecznie pozdrawiam moich parafian. Pozdrawiam też kapłanów z naszej diecezji, na czele z biskupami. Oczywiście pozdrawiam moją rodzinę w Bydgoszczy i nie tylko. I bardzo dziękuję za wspólne refleksje, bardzo dziękuję też ojcom za to, że możemy się dzielić Słowem Bożym. Dziękuję za tę mobilizację też do tego, bo to też wymaga pewnego poświęcenia czasu, pochylenia się nad tym. Dziękuję też za zaufanie Stowarzyszeniu Biblistów Polskich, do którego należę, za to, że też mogę należeć do tych kapłanów, do tych biblistów, którzy dzielą się refleksją na temat Słowa Bożego.
Dziękuję bardzo. No i parafię w Skorzewie na Kaszubach serdecznie pozdrawiam.
Dziękuję. Ojcze, bardzo dziękuję.
Dziękuję ślicznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję także Państwu. Ta audycja będzie wkrótce dostępna na stronach internetowych Radia Maryja, radiomaria.pl, a także usłyszymy ponownie jej fragment o godzinie 8:20 w najbliższą niedzielę. Zachęcajmy się wzajemnie, żeby uczestniczyć we mszach świętych i żeby także z uwagą słuchać i zachowywać Boże Słowo.